Dobry wieczór Państwu, z tej strony Marcin Sobalski. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Konkretnych Rozmów o Książkach. Dziś moim gościem jest Jakub Dębicki, który od 17 lat żyje na angielskiej emigracji i jak sam się określa, jest człowiekiem post-renesansu, okazjonalnym poetą, twórcą komiksów, DJ-em, a dla mnie przede wszystkim jest moim przyjacielem z dawnych lat, z którym w czasach szkoły średniej i studiów omawialiśmy właściwie każdą przez nas przeczytaną książkę. Po rozmowie z Kubą zapraszam też na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce, a w nim opowiem o książce Bena Aronowicza Rzeki Londynu. Zaczynamy! Witam Cię, Kubo.
Witam.
Kubo, znamy się już od 30 lat. Powiedz coś naszym słuchaczom o sobie.
Znamy się, ponieważ pracowaliśmy razem, zresztą chodziliśmy razem do szkoły, pracowaliśmy razem w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy przez szereg lat, znaliśmy się też prywatnie. Potem niestety trochę nasze drogi się rozeszły, ponieważ wyjechałem z Polski już bodajże 17 lat temu i mieszkam w Anglii teraz. i się zajmuję. Jestem menadżerem w takiej prywatnej firmie, która zajmuje się osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie. Jestem bibliofilem, bywam poetą, twórcą komiksów, DJ-em, grałem kiedyś na gitarze. No, takim człowiekiem postrenesansu, można powiedzieć. Lubię książki. Jak się pytasz, wiesz, zawsze jak ciężko coś powiedzieć o sobie. Uciekam się zawsze do cytatów Chłaski, jak mój imiennik Kuba w pętli według Chłaski. Jak się pytał pijaczka w barze pod Orłem, kim my jesteśmy, on mu na to odpowiadał, ludźmi jesteśmy, a on na to bardzo szlachetne z naszej strony.
Co obecnie czytasz?
Obecnie czytam, zazwyczaj czytam sobie książki raz po angielsku, raz po polsku, żeby nie wyjść sprawy z żadnego z języków, więc czytam sobie biografię Pióra Isaacsona. Biografia Einsteina czytam po angielsku, a po polsku czytam sobie Metro 2033. Zacząłem właśnie trylogię i bardzo się wkręciłem. Oraz wróciłem ostatnio do czytania komiksów. Moimi ulubionymi właśnie są komiksy Andreasa, więc wróciłem sobie do Rorka. Okazało się, że kiedy czytałem go w Nowej Fantastyce, to było tam tylko kilka części. Okazało się, że jest ich siedem, więc kupiłem sobie całą jakby takie wydanie zbiorowe, gdzie jest siedem części plus jakieś bonusy. Do tego wróciłem do Torgala, ponieważ kocham Rosińskiego rysunki, więc czytam też całą. Okazało się, że Torgali w ogóle jest chyba z 50, jest młody Torgal i jest syn Torgala i różne odnogi tamtej
Tak,
sagi
Chris de Valnor.
i już Rosiński wcale nie rysuje, tylko ktoś inny, ale mam sporo do nadrobienia, więc sobie kompletuję całą od początku wszystkie Torgale właśnie. Oraz do Jansa wróciłem też takie zbiorowe wydanie, bo też rysował go Rosiński. To czytam.
Ten Einstein z Isaacsona, coś kojarzy, to taka wielka cegła.
Jest cegła, ale Isaacson ogólnie moim zdaniem jest jednym z najlepszych biografów i w ogóle są to fajnie takie wycieczki od szczegółu do ogółu i takie detale, więc przeczytałem chyba już jego większość biografii. Czytałem biografię Muska, Steve'ego Jobsa, Leonarda, Benjamina Franklina. Jeszcze muszę sobie Kissingera do tego dodać, no i teraz Einsteina. Ogólnie teraz więcej czytam takiej literatury faktu. No, on się koncentruje na takich jednostkach, które wpłynęły na historię ludzkości, powiedzmy, jak pokazuje właśnie, jak jednostka może zmienić bieg historii, czy tam nauki.
Te postacie, które on wybiera, to są takie fundamenty. Tutaj Einstein tam wcześniej, Leonardo da Vinci, Franklin też dla historii Stanów Zjednoczonych, no to postać,
Tak, i w ogóle
tak.
możesz się mnóstwo dowiedzieć, wiesz, rzeczy, jak, że on był twórcą poczty na przykład i różne miał takie, wiesz, wynalazki, także to są bardzo, jeżeli lubisz się dowiedzieć czegoś, wiesz, z książek, to bardzo fajne.
I mówisz, że jeszcze Metro czytasz serię, czyli
No Metro
zamierzasz...
tak, bo ja ogólnie lubię, wiesz, mroczne klimaty, takie surrealistyczne, więc tam jest, to jest taka, z jednej strony to jest taka typowo rosyjska literatura, gdzie jest, wiesz, mnóstwo dialogów, gadulstwo, są takie jak powieść szkatułkowa, powieść powieści, ale z drugiej strony jest to, wiesz, taki współczesny samograj, bo to jest postapokaliptyczna literatura, czyli że się dzieje w świecie po wojnie atomowej w rosyjskim metrze, gdzie są w ogóle jakieś zombie niemalże chodzą po powierzchni, a ludzkość zeszła do podziemi i tam sobie stworzyła taki mikrokosmos, który jest rozprzestrzeniony na całej powierzchni metra moskiewskiego. No i bardzo mi się podoba to. Zresztą czasami też, ponieważ słucham audiobooków, jest też na YouTubie dostępna wersja. Co ciekawe, jest to wersja, którą czyta Krzysztof Gosztyła, mój ulubiony absolutnie lektor, ale jest na YouTubie, jest ta wersja audiobooka, jest z komiksem. Okazuje się, że był komiks po polsku Metro 2033. Są strona po stronie, ten cały komiks jest. No i właśnie i słucham, i czytam, i...
Zamierzasz też sięgnąć po inne z tego uniwersum
No tak,
książki?
2000 jest 2034 i 2035, zdaje się. Jest 2034, też jest na YouTubie dostępny audiobook czytany przez Gosztyłę, natomiast 2035 jest, tylko że już po angielsku niestety audiobook, jakby ktoś chciał posłuchać, ale polecam przeczytać, bo to jest
A
to też taka
zamierzasz?
jakby książka drogi, jakby, ponieważ on podróżuje cały czas z miejsca na miejsce, więc bardzo dużo tam jest tematów filozoficznych poruszanych i jest akcja, i jest poczucie humoru, także no.
Czy zamierzasz inne książki, nie Gluchowskiego, tylko innych autorów z tego uniwersum czytać, czy skoncentrujesz się tylko na
A to
Gluchowskim?
szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że jest jakieś uniwersum i że inne książki
O
są.
jest, tego jest z 40 albo z 50 książek.
A czytałeś może coś?
Wiesz co, ja czytam tylko pierwsze dwie Gluchowskiego. Myślałem, że przeczytać polskie, bo są polskie oczywiście. Jedno dzieje się w Krakowie, jedno bodajże w Wrocławiu, no i Warszawa.
Ale też w metrze? Czy po prostu postak? Warszawie, apokaliptyczne.
W Warszawie
to jest takie
w metrze.
Science fiction, że u nas metro też jest w
Nie,
różnych
to
miastach.
w Warszawie jest w metrze, natomiast jeżeli chodzi o w Krakowie, to gdzieś bodajże pod Nową Hutą się przetrwały, a we Wrocławiu, o ile mam dobrą pamięć, to chyba Schmidt napisał, to nie mam zielonego pojęcia, pewnie w jakichś bunkrach poniemieckich albo w jakichś takich kanałach coś ten deseń. Nie tak, że sobie autorzy wymyślili, że jest metro. Raczej na naszej infrastrukturze się opierali.
Jak tą trylogię skończę, to zobaczę, wiesz, może sprawdzę.
Ale wiesz co, tam to mają i Ukraińcy pisali, i Włosi, jest też rosyjski z Sankt Petersburga, także jest dużo...
Wiem, że jest gra w ogóle komputerowa też na podstawie tego. Widziałem trailer, jest w ogóle kręcony, pierwsze tam początek jest jakby fabularny w ogóle, jest nakręcony, że ludzie biorą udział w to, jak jest ta wojna atomowa się zaczyna, także może nawet grę sobie ogarnę. No jest to naprawdę coś, wydaje mi się, ciekawego i wartego sprawdzenia.
Tutaj wspomniałeś Krzysztofa Gosztyłę, to ja się też dopytam, czy zwracasz uwagę przy audiobookach na to, kto czyta i
no
właśnie
bardzo,
mówisz, że go...
No bardzo, zdecydowanie. W ogóle był taki moment, że się zafascynowałem Mrozem i Chyłką i właśnie na zmianę czytałem i słuchałem i Gosztyła tak oddaje w ogóle dialog między Chyłką a Kordian, którego ona nazywała Zordon. Wiesz, jakbyś miał film przed oczami, no zdecydowanie zwracam uwagę na lektora i czasami wyłączam, jeżeli lektor nie daje rady, no to niestety to jest teatr wyobraźni jest spalony potem.
Ja pamiętam i to wciąż powtarzam za każdym razem, kiedy rozmawiamy o audiobookach, to co zrobiła audioteka z trylogią husycką.
O, to było
gdzie
coś, to też zresztą Gosztyła.
Gosztyła no tam narratorem, to jest po prostu mistrzostwo świata.
Niesamowitego, no, tak. No. Ja dopiero najpierw wysłuchałem tej trylogii husyckiej na audiobooku, a potem sobie przeczytałem dopiero. No to jest no coś wspaniałego. Oczywiście książka jest wspaniała, no ale ta wersja audiobookowa, zresztą ja też, wiesz, jestem stare pokolenie, lat 46, dla mnie radio było zawsze dosyć ważne, także właśnie lubię jak teatr wyobraźni, mam kilka takich swoich właśnie, wiesz, jedną z moich ulubionych książek jest, jak wiesz, jest Stephen King i Cmentarz Zwierząt i jest taka trzygodzinna na BBC, jest taka wersja Cmentarza Zwierząt po angielsku, no jest tak oddany po prostu ten horror w ogóle, że aktorsko i klimatycznie i muzyka i jak będziesz miał okazję, to spróbuj przesłuchać, bo jest lepsze niż filmy na przykład według tej książki, które niezbyt moim zdaniem wyszły.
Tak, chyba żaden nie był udany akurat.
Może wydaje mi się,
książki,
że ta
nowsza
wersja jest, wiesz, Cmentarza Zwierząt jest nawet lepsza niż ta stara, bo film kompletnie jakoś nie siadł, natomiast książka jest do dzisiaj, ją co jakiś czas wracam i do tego słuchowiska no prawie na pamięć znam.
Ja trochę się boję wrócić do Cmentarza dla Zwierząt. Zresztą w języku polskim ten tytuł ma chyba 3 albo 4 wersje.
To jest Cmentarz Zwierząt.
Tak.
Cmentarz dla zwierzaków.
Bawili się tymi błędami, które King sobie użył w języku angielskim. To przejdźmy teraz może tak płynnie do twoich ulubionych książek. Czy poza Stephenem Kingiem i Cmentarzem Zwierząt coś jeszcze byś wymienił?
No tak, to wiadomo oczywiście, że to się zmienia i fluktuuje w czasie. Obecnie jestem zafascynowany bardzo trylogią Sixin Liu, jak żeśmy rozmawiali właśnie, może kiedyś uda się porozmawiać dogłębnie o tym, bo jest to też trylogia, mam jakoś zamiłowanie do trylogii, widocznie poczynając od Sienkiewicza, którego przeczytałem bodajże w drugiej klasie podstawówki. Jest ten serial na Netflixie, przez ten serial praktycznie się zainteresowałem tą książką, natomiast serial kompletnie, po pierwsze pomieszał części, w ogóle jest w serialu jest pierwsza i druga część, pierwszy sezon nawiązuje wręcz do trzeciej części, więc spoileruję w ogóle dużo rzeczy, ale ta książka no, jest niesamowita pod wieloma względami. No, jest historycznym, pod względem filozoficznym, socjologicznym. Jest to dla mnie w ogóle jak nowy Lem. To było dla mnie objawienie, jak przeczytałem to, że pierwszy tom, tak jak mówiłem, to jest dopiero początek. Drugi tom po prostu rozwalił mi głowę, a trzeci tom to jest jak nowa Biblia. Zabrał mnie w taką podróż, że po prostu wróciłem odmieniony. Nie zostawiał na pewno, jak ktoś przebrnie przez to. Są tam takie naukowe, co prawda, ponieważ Sixin Liu jest profesorem fizyki, więc oczywiście jest to popularno-naukowe miejscami, ale to wszystko jest bardzo oparte w nauce, ale to coś pięknego dla mnie. Ta trylogia po prostu bardzo mnie zafascynowała. No a z takich starszych rzeczy, no to jestem wielbicielem takiej bardzo przyziemnej literatury, wszystko Bukowskiego po prostu od Faktotum i różne jego książki. odkąd pierwszy raz przeczytałem, to właśnie tak się, taka surowa literatura, taka dogłębnie życiowa, to bardzo lubiłem zawsze. Zwrotnik Koziorożca Millera też trochę mnie jakby zachęcił do emigracji, bo się, to on się dzieje właśnie w Paryżu, jak główny bohater w latach bodajże powojennych wyruszył z Ameryki do Paryża i prowadzi życie takiego cygana, który tam spotyka się głodując niemalże z różnymi artystami i tam sobie snując się po Paryżu, tak jakby filozofuje sobie o życiu, o miłości, o różnych takich. Jest to bardzo takie umiłowanie życia, można powiedzieć, ta książka. No i też w Paryżu dzieje się Gra w klasy, którą też wiem, że ty lubisz. Cortezara, ten magiczny realizm. Ja bardzo lubię właśnie taki surrealizm lekki. Natomiast chciałbym bardzo kiedyś przeczytać po hiszpańsku. Cały czas próbuję się uczyć tego hiszpańskiego, no ale niestety jeszcze nie udało mi się. Ta książka jest, wiesz, że możesz przeskakiwać z jednego rozdziału na drugi albo czytać ją jednym tchem i to, że się nie kończy w zasadzie, tylko przeskakuje z jednego rozdziału na drugi, no to jest coś, sama stylistyka jest unikatowa. Mówiąc jeszcze o stylu, no to też bardzo, teraz ostatnio sobie zamówiłem gdzieś z jakiegoś antykwariatu bodajże całość, wszystkie dzieła Gombrowicza. No dla mnie to też bardzo lubię Gombrowicza i Pamiętniki, i Transatlantyki, to jego zabawę językiem i też Gombrowicza. Chyba z polskich pisarzy to najczęściej wracam do Gombrowicza i do Pamiętników zresztą. Pamiętniki moim zdaniem są takie. A no i do Transatlantyku. Lubię jego poczucie humoru. Huzia na cimci rimci. Uważam, że jest niedoceniony współcześnie i jest bardzo w ogóle ponadczasowy Gombrowicz.
Cofnijmy się troszeczkę w czasie, przynajmniej pamięcią. Czy pamiętasz swoją pierwszą przeczytaną książkę?
Właśnie o tym myślałem. Pewnie dokładnie nie pamiętam pierwszej książki. Pewnie były to jakieś tam Muminki, Nienacki, Marek Biegus, Pan Samochodzik. Wcześniej zacząłem dosyć czytać. Najpierw mi mama czytała, co ona czytała z takim jakby podziałem na role, dlatego może mnie zaraziła czytaniem. Baltazar Gąbka, Doktor Dolittle, ale dokładnie pierwszej książki to nie pamiętam, którą przeczytałem. A wiem, że wcześniej zacząłem czytać. Mieliśmy taką biblioteczkę w domu i tam ją sobie pochłaniałem w okresie dojrzewania. Głównie czytałem ją w poszukiwaniu scen erotycznych, dzięki czemu pochłonąłem w ogóle takie rzeczy jak Rzymiankę Morawiego albo Filipa Rota Kompleks Portnoya, ponieważ nie było nikt wtedy internetu ani takich rzeczy, więc to było takie erotyczne fascynacje, dzięki którym czytałem Faraona, Chłopów i wszystko w poszukiwaniu scen erotycznych. Albo pamiętam też Sztuka Kochania Wisławy. No to już z kolegą, żeśmy, to były czasy w ogóle przed internetem, ukradliśmy rodzicom tą Sztukę Kochania, ponieważ tam były bodajże obrazki i żeśmy gdzieś uciekli z nią do piwnicy, zostaliśmy przyłapani. W ogóle literatura kiedyś była czymś takim, czym teraz jest zamykanie i wychodzenie szybko z internetu, to my żeśmy biegli ze Sztuką Kochania do piwnicy.
Wspomniałeś, że książki czytała ci mama, grając na głosy. Czy ktoś inny jeszcze czytał ci, jak byłeś dzieckiem?
Nie, to mama się specjalizowała w tym, ona jest taką niedoszłą nauczycielką, ona bardzo do dzisiaj dużo czyta, jest niedoszłą nauczycielką, która została księgową i zaraziła mnie na pewno miłością do literatury i do czytania ogólnie, to ona, zresztą do dzisiaj czyta moim obu córkom, teraz też zawsze jak do niej jedziemy, to do dzisiaj potrafi czytać i moja córka zawsze woli niestety, żeby jej babcia czytała niż ja, ponieważ ona potrafi opowiadać. Wydaje mi się, że ona mogłaby przynajmniej jedną, tak jak każdy człowiek mógłby napisać jedną książkę, to ona mogłaby napisać, choć ona, ponieważ nie tylko potrafi czytać, ale potrafi też opowiadać dobrze historie z życia, takie scenki, gdzie była, coś ten, także ona ma taki dar żywego języka.
Muszę ci powiedzieć, że podobnie jak ty opowiadasz o swojej mamie, jak grała na głosy, to masz coś z niej, ponieważ odkąd ci pamiętam, doskonale udawałeś rozmaite postacie, czy też z książek, czy też z filmów. To było doskonałe naśladownictwo, więc widać, że to pewnie od mamy wziąłeś. Powiedz mi, czy będąc dzieckiem, nastolatkiem, to miałeś jakiś taki swój już ulubiony rodzaj literatury, czy tak po prostu łapałeś, co podpadło?
No nie, no po tej fascynacji różnymi scenami w różnych książkach, to jak byłem nastolatkiem, jak już dorastałem, to miałem fascynację horrorami. Tak w filmie, jak i w literaturze, w liceum zamiast czytać lektury, to zaczytywałem Mastertona Kinga, jakieś dziwne tony połykałem, jakichś takich wysrywów pseudointelektualnych, jak pająki, ślimaki, kleszcze. I sobie tym głowę ryłem, nie wiadomo czemu, po prostu to był jakiś taki, miałem taki okres fascynacji horrorami. No potem już w miarę tam w liceum zacząłem się fascynować czymś ambitniejszym, żeśmy się zaczęli snobować na intelektualistów, no a na studiach to już w ogóle im grubsza, im trudniejsza książka, tym było lepiej. Jak ktoś powiedział, że nie przeczytasz Ulyssesa, no to go przeczytałem na złość, chociaż męczyłem się bardzo, ponieważ tam nie ma interpunkcji w ogóle jakiejś ludzkiej. No i tak jak to w grze w klasy chciałem przeczytać, tak jak maga próbowała przeczytać wszystkie książki i chciałem jak najwięcej, bo mi się wydawało, że tyle tych książek jest, a jeszcze mam tyle i tyle, i Dostojewskiego, Lema, Markeza, i pracowałem potem w bibliotece i się brało 5 książek, zaczynało się naraz i czytało tą, która najbardziej wciągała. A na studiach to głównie czytałem łacinę, w przeciwieństwie do patointeligencji, która chodziła w liceum na łacinę. Ja niestety nie miałem łaciny w liceum i poległem w końcu na tym, także...
No, łacina nie była prosta, to fakt.
Jak mówiłeś o takiej fascynacji jako nastolatek, to była tak zwana literatura jakby narkomańska, patologiczna. To bardzo mnie fascynowały na przykład My dzieci z dworca zoo. Christian Lew, znałem niemalże na pamięć. Zamiast Dzieci z Bullerbyn to czytałem Dzieci z dworca zoo. Ćpuna, Nagi Lunch, Barrowsa, no to była cała taka gałąź w ogóle w okresie dojrzewania takiej literatury, jak Biblia Szatana i takie Chłasko Faulkner, coś mrocznego, magiczne rzeczy.
Te mnie omijały jakimś cudem. Częścią się udało, na przykład Kompleksem Portnoya.
No bo był śmieszny. Do dzisiaj pamiętam, jak zgwałcił wątróbkę, którą mieli na obiad w łazience i potem ją jedli.
To specyficzna książka, wydaje mi się, że literackość
bardzo na czasie
mogła
teraz jest, bo tam on w pewnym momencie przyjechał do Izraela i tam właśnie próbował z żołnierką izraelską swojego szczęścia i ona go powaliła na ziemię, z tego co pamiętam. Bardzo, zresztą on straszny kompleks miał, okazuje się, Portnoy, ze swoim żydostwem, no i to w ogóle w tej książce jest takie jego jakby rozliczenie się z tym, jak on tam sam po sobie, jak jeździ, jak mówi o swoim wielkim żydowskim nosie i w ogóle to nikt tak by go nie zdisował, jak on sam siebie zdisował. Ta książka jest ogólnie, jest oprócz tego, że ma pełno scen erotycznych, to jest bardzo śmieszna. Jak ją przeczytałem po latach już nie zafascynowany erotyką, to jest dosyć dobra. Potem próbowałem jakoś inne książki czytać. On cierpiał na depresję i te książki jego też jakieś, oprócz też była jedna chyba pierś. Było takie opowiadanie, kiedy profesor anglistyki zamienił się w damską wielką pierś. I to też to była kolejna śmieszna książka jego, ale tak, to ogólnie były takie jakieś ciężkie i smutne. Chociaż są ciężkie i smutne książki, które są dobre, jak na przykład nasz rodzimy Jakub Żulczyk, który miejscami naprawdę są ciężkie jego rzeczy. Wzgórze psów jest, ale jest bardzo dobre, chyba najlepsza jego książka. Chociaż teraz przeczytałem drugą część tego Ślepnąc od świateł. I jest też bardzo dobra. Jest podkreślona ta postać Dario, jest jeszcze bardziej rozwinięta, no i jest też ciekawe.
Ta książka jest jeszcze przede mną, w sensie kontynuacja Ślepnąc od świateł. Czy jest jakaś książka, o której można powiedzieć, że zmieniła twoje życie?
To pewnie będzie Dzieci z dworca zoo. Nie na lepsze na pewno. Zafascynowała mnie krok po kroku w ogóle. Niestety poszedłem w ślady Christiane F. do pewnego stopnia oczywiście. Możliwe, że ten zwrotnik Koziorożca na tyle wpłynął na mnie, że właśnie zachciało mi się tego życia emigranta, to życie jego w Paryżu, to też przypominało tutaj, jak wyjechałem do Anglii. Na początku też mieszkałem w takim pokoju, który był wielkości szafy i też miałem takie przygody trochę, jakby mnie zachęciło, żeby też przeżyć coś. No gra w klasy, no King w ogóle ten Cmentarz dla zwierząt to jest bardzo moim zdaniem jedna z książek, która w ogóle śmierć i co jest potem pokazuje w taki sposób, że w ogóle nie wiem, czy było dużo takich książek, które w taki sposób podchodzą do tego zagadnienia, że ja, wiesz, miałem taki wypadek, że się sam otarłem o śmierć w pewnym momencie w wieku 8 lat, że prawie sam bym się wychuśtał i przekręcił na drugą stronę, może dlatego tak mnie zafascynowało to i potem często myślałem o tym i ta książka jakby to było takie... Potem była Gra w klasy, którą ty bodajże mnie zaraziłeś chyba. No to było...
Tak, Gra w klasy to moja wina.
Ten surrealizm, ta zabawa językiem, poetyckość w ogóle, taka, wiesz, książka bardzo... No kilka razy chyba ją czytałem, w ogóle raz ją przeczytałem w ten sposób analogiczny, potem skacząc z rozdziału na rozdział, potem w ogóle tą literaturą, jak Markeza, tą z tym magicznym realizmem też, ponieważ lubię ten surrealizm, to też bardzo mi się podobało to i na pewno to jakoś wpłynęło. No potem ten mroczny taki okres buntu, Chłasko, Faulkner, Bukowski, to takie przyziemne życie depresyjne, to też mi się podobało w tym pewnym momencie. No i to. No a teraz ostatnio Sixin Liu. Bardzo, bardzo. Jakby aż zacząłem czytać różne rzeczy. Andrzeja Dragana sobie ściągnąłem książkę o o tej fizyce kwantowej, o tych różnych wynalazkach, to jest jakby lęk, który się dzieje we współczesnym świecie i jest posunięte to jeszcze dalej, ta sztuczna inteligencja i to wszystko, i to sekwencjonowanie genów i rozwalające głowę po prostu, to jest coś, facet jest naprawdę niesamowity. Jego wyobraźnia i to przekraczanie w ogóle mojej wyobraźni stopniowo w ogóle w tych wszystkich po kolei, w tych książkach i to w taką podróż w ogóle daleką zabiera mnie. W ogóle czytanie właśnie to jest dla mnie taka podróż. Sixinius zabrał mnie w tak daleką podróż, że chyba Władcy Pierścieni chyba tak daleko nie podróżowałem. O, to była też jedna z książek, która wpłynęła na. Chociaż nie jestem jakimś wielbicielem fantastyki, ale Władcę Pierścieni to szybko w miarę łyknąłem i no, a potem dopiero Sapkowski mnie tak z fantastyki zafascynował. Nie miałem jakichś takich, ani ten Świat Dysku nie za bardzo, nie, do dzisiaj nie za bardzo lubię to. Ty chyba lubiłeś ten Świat Dysku, czy to mi się
Wiesz
wydaje?
co, niespecjalnie.
Nie za bardzo jestem fantasy, nie czytam wszystkiego, ale no są takie fantazy, no jak Władca Pierścieni albo Sapkowski, że warto.
Są faktycznie światy fantasy, które bardzo lubię i jest to Sapkowski między innymi, jest to Grzędowicz, którego lubię. I z angielskich to Martin Abercrombie i Sanderson.
Grę o Tron czytałeś tą
Tak,
książkę?
tak.
Dajże, oprócz serialu też jest słuchowisko dobrze zrobione, właśnie audiobook jest taka, też taka.
Wiesz co, mniej mi się podoba. Nie wiem, czym to jest spowodowane,
Moja siostra
ale.
bardzo to lubiła, wiesz, nawet całą rodziną organizowali oglądanie tej Gry o Tron, ale mnie jakoś to nie
Wiesz
wiem,
co,
nie.
lepiej chyba wychodzi jednak mimo wszystko w literaturze. Martin pisze w bardzo specyficzny sposób i w ten świat trzeba wsiąknąć, a jak się już wsiąknie, to ciężko z niego wyjść. Używa bardzo wielu technik. Te słowa, które on używa, każde ma znaczenie, co w przypadku tłumaczeń na język polski, szczególnie z pierwszym tomem, było bardzo ciężko. Istnieją podejrzenia wśród fanów tej serii,
Że nie robił tego sam.
że tłumacz dostał jakąś pierwszą wersję
Ha.
tekstu i wiele rzeczy po prostu jest tam wykoszonych tam.
Myślałem, że ma ghostwritera, tak jak Stephen King w pewnym momencie, który zaczął się rozpisywać na trzech stronach, jak pan jeździ na nartach i w ogóle nie wiadomo, co się z nim stało. Nie mogłem tego czytać, a potem nagle wrócił do swojej jakby formy z czasów lśnienia, tym Outsiderem i Instytutem i te ostatnie właśnie jego książki wrócił do formy moim zdaniem na stare lata. Nie wiem, czy się zgadzasz, ty też
Wiesz
lubisz, co
co,
mówię?
ostatnio przeczytałem Holly, która mi się podobała, ale mam do niej dużo uwag.
A to jest od
Tak,
Mercedes, tak?
od pana Mercedesa, tak.
Pana Mercedes.
Od pana Mercedesa to jest tam Holly Gibney
Jestem.
i ta z Outsidera zresztą. Dobra rzecz, natomiast ma swoje. Nie czuję tej takiej płynności kingowskiej. King doskonale prowadzi narrację i u niego
A
to jest tak, że.
Instytut?
Wiesz co, Instytut też mi się nie podobał. Nie
Ale
wiem czy.
spójny taki, jakoś tak to wszystko płynie. Mi się wydaje, że trochę się tym,
Znaczy, on
że
był
się
dobrze napisany.
zafascynował Stranger Things, ale mi się podobało. Nie jakoś
Wiesz
może
co?
wybitna, ale w formie, no.
Instytut był bardzo dobrze napisany. Tutaj nie mogę nic powiedzieć, bo on faktycznie to się doskonale czytało. I właśnie czytając Instytut, pomyślałem sobie, że King jest mistrzem akapitu. On potrafi tak poprowadzić akapit, że chcesz czytać kolejny.
I nawiasu.
Tak, i jeszcze wielu innych wtrąceń. Tworzenia własnego języka to też jest mistrzem. Natomiast. Sama fabuła mi nie do końca odpowiadała. Tam w pewnych momentach mi się to przestało podobać i.
Ale był klimat taki.
O, klimat był. Znaczy, to mi się, to może dlatego, że to mi się skojarzyło też z inną książką Stephena Kinga. Jedną z tych, która mi się nie podobała jego książką, czyli z Firestarterem. Ale to też.
Z czym się nie zgadzam, to w ogóle, że King mówi, że horror dla niego to jest, że w zasadzie fantasy to jest horror, a ja się ja bym rozgraniczył horror i fantasy. On jakoś w ogóle zaczął pisać tam książki fantasy w pewnym momencie, a co do mnie nie trafia zupełnie. Jak lubię jego horrory, tak fantasy i te elementy fantasy, które wprowadza jakieś magiczne moce i tak dalej, no nie wiem, dla mnie to jakoś się kłóci.
Wiesz co, to jest ogólnie takie anglosaskie podejście do fantastyki. Unik fantastyka to jest jedność, to jest science fiction, fantasy i horror razem. To jest fantastyka.
Lovecraft to też niby jest fantastyka, ale jest to tak mroczne i że to jest horror. No nie wiem, ja bym rozdzielił to jednak, że wiesz, że.
Więc na swój użytek też rozdzielam. Czytam zawsze horror, czytam zawsze fantasy i science fiction. To są trzy dla mnie, że tak
Różne
powiem, gatunki
gatunki.
literackie. Powiedz mi, Kuba, jak dużo książek czytasz tak w skali na przykład roku?
To zależy, ciężko powiedzieć. Na pewno czytam mniej niż bym chciał. Co miesiąc staram się kupować książki i komiksy przez księgarnie internetowe, głównie raz po polsku, raz po angielsku. Dwie, trzy książki powiedzmy. Audiobooki, także ciężko powiedzieć. No, cały czas coś tam czytam. No, od kilka tytułów naraz. Ale ile to zależy, wiesz, też mam małą córkę teraz, więc. Nie mam tak dużo czasu, jakbym chciał, ale cały czas coś tam czytam jednak. Harariego na przykład. Czytałem tą trylogię Harariego i też bardzo ciekawa jest. Tobie się powinna podobać, bo on jest bodajże archeologiem, czy tam historykiem kształcenia. No i ogólnie nie wiem, czy czytałeś tą jego trylogię
Nie, nie czytałem
Homo
ostatnio.
sapiens i Homo Deus.
Wiesz co, ostatnio gdzieś mi wyskoczyło jakaś właśnie jego nowe wydanie czegoś
To chyba dla dzieci taką wydał. Potem było jakieś ileś tam pytań, 13 pytań czy coś, a potem jakąś tam, ale tego ostatniej nie czytałem. To było jakieś tam, to chyba dla dzieci taką. Cała
właśnie, no jak
historia
coś.
ludzkości i potem w pierwszym w części, a druga część Homo Deus, czyli tak jakby pociągnięcie, gdzie może być, gdzie może pójść ludzkość i w ogóle z tym pomysłem, że my możemy okazać się zbędnym w ogóle ogniwem w drodze do jak kolejnego bytu, na drodze ewolucji w ogóle, że AI po prostu, że my będziemy już zbędni, co jakoś nie potrafię sobie wyobrazić kompletnie tego, wiesz, że jakieś będą inne byty po nas. Mogę sobie wyobrazić po piśmie, co Dukaja czytałem tam książkę o tym, jak to będzie wyglądać kiedyś. Znaczy, no mniej więcej mogę sobie wyobrazić po Netflixie, że zamiast opowiadań są filmy, a zamiast książek są seriale, więc...
No i taka interaktywna gra. I z widzem, jak mamy odcinki typu Black Mirror, gdzie też był jakiś taki odcinek, gdzie możesz sobie wybierać, co się dzieje. To też jest inny sposób narracji.
Aha, no
Taki
tak, no
trochę
tak.
brany z gier, ale takich, no na Netflixie takich było kilka
No ale ja to jestem
seriali.
old school, nawet nie potrafię, powiem ci, czytać na tym Kindlu. Ja muszę mieć książkę, nie
Papier.
potrafię czytać papier, nie potrafię. Znaczy, no tam po prostu jakoś zlewa mi się to wszystko wiesz, bez przewracania tych stron, to tak jakbyś długi tekst czytał na telefonie i wolę papierową jednak książkę.
Te obrazy są coraz lepiej symulują papier. Dla mnie, jako że zrobię się coraz bardziej ślepy i wiele rzeczy, na przykład mam problem z komiksami, z czytaniem, ponieważ dla mnie są już za małe literki w
No to...
komiksach i to jest dla mnie problemem. Z chęcią bym sobie poczytał.
Ale ja, ponieważ mam minus, to jak dostanę plus, to może mi się wypośrodkuje wzrok i w ogóle odzyskam go. Jak jestem, to też mam problem z czytaniem, ale czytanie, jak wróciłem po tylu latach do czytania komiksu, to w ogóle jakoś inaczej się czyta niż książkę. Może przez to, że miałem taką długą przerwę, że nie czytałem, ale jakoś tak to inaczej w głowie się czyta
Co
komiks.
najciekawsze jest to, że jak sobie wracam do komiksów, na przykład do Torgala, to pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to te komiksy kupowałem sobie zeszyt i to był czytania na dzień, dwa. A teraz biorę to 5 minut i jest przeczytany
A no
komiks.
tak, to na
Się
godzinę
dziwię, ale jak
czytania jest,
to?
no to prawda.
Ale jak to? No, to jakby jak byliśmy młodsi, to te komiksy były większe, a teraz ten sam komiks ma jakby
Może
mniej treści.
oglądałeś tamte obrazki, kreskę podziwiałeś, coś tam, nie wiem.
To chyba też kwestia tego, że bardziej człowiek wchodził w ten świat, w to te emocje i dla niego to było nowe. I na teraz to mimo wszystko z Torgalami jestem strasznie do tyłu. Obiecałem sobie i obiecuję sobie to od 5 lat mniej więcej, że od nowego roku będę raz w tygodniu czytał jeden numer Torgala. I tak przez jeden rok przeczytam wszystkie. To chyba mi się nie uda, ale spróbuję, może nowy rok się zbliża, to będzie
Będzie czas na
postanowieniem.
postanowienie.
Czy masz jakieś miejsca, gdzie czytasz najchętniej, czy po prostu
W
wszędzie?
pracy, na wakacjach, w domu, no ogólnie wszędzie czytam, bo jak się wiesz, wszędzie i wszystko się czyta, tylko że a książki tam, gdzie jest spokój, no wiesz, gdzie i kiedy mam czas ogólnie. Nie mam takich specjalnych. Mogę czytać wszędzie, w sumie w pociągu, gdzieś tam w samolocie, w domu, w wannie.
A nie masz takiego miejsca swojego, nie wiem, fotela?
Nie, nie mam specjalnego miejsca do czytania, nie, nie mam ani fotela, ani lampki specjalnej, nie, może na stare lata będę miał
No
jakiś taki.
właśnie, też sobie tak zawsze wyobrażam, miejsce do czytania to jest lampka i fotel, a nigdy tego nie miałem.
Właśnie tą trylogię husycką to bardzo dużo przeczytałem stojąc, czekając w kolejce na mój covidowy zastrzyk, znaczy szczepionkę, to stałem w kolejce i czytałem.
Gatunkowo mówiłeś, że czytasz teraz dużo literatury, faktu, biografii.
Ale beletrystykę też co jakiś czas, wiesz, jeżeli jest dobra, jakiś Marek Krajewski, lubię ten jego klimat Wrocławia, Breslau, tam z lat 20., 30., Mroza lubię, tak, literaturę faktu, a Dukaja, ale też beletrystykę co jakiś czas, no i komiksy.
Dobra, to teraz ulubieni autorzy. Już mówiliśmy płaską, Cyprzyn Liu,
King,
Miller.
Sapkowski, Dragan, Harari, Gombrowicz, Pukowski,
Dużo
to z
tego.
takich. Nie mógłbym wybrać jednego, bo to wydaje mi się, że z każdego gatunku mam ulubionego. Oprócz może Harlekinów, z tych nie mam. Chociaż jakoś, wiesz, wątek miłosny w każdej książce jest dobrej, pewnie występuje. Natomiast jako sam w sobie Harlekin to nie.
Powiedz mi, czy są jakieś książki, do których wracasz, które czytasz co jakiś czas ponownie?
No tak, na pewno Gombrowicza, bo za każdym razem coś innego tam odkrywam. Na przykład to opowiadanie o robaczku, który się przewrócił i jednego on podniósł na nóżki, potem a zobaczył potem drugiego i go podniósł, i potem trzeciego, i potem 500, aż mu się znudziło ich obracanie i te takie jego historie w dzienników. No, czy tam z Ferdy Durkę zawsze coś, pojedynek na minę, zawsze coś ciekawego tam. Wracam do Kinga, no, notorycznie wracam do tego cmentarza zwierząt, po prostu, chociaż znam go już na pamięć. Wracam do Bukowskiego, no, bo lubię ten klimat taki Ameryki, tej takiej klasy C, tanich moteli, tanich win i Hollywood, ale takiego widzianego z tej takiej mrocznej perspektywy. Lubię wracać do Millera, to już wiele razy czytam ten Zwrotnik Koziorożca, bo zawsze coś ciekawego tam wyczytam, co mi umknęło czasami.
A w jaki sposób dobierasz sobie lektury?
Jakieś polecajki czyjeś, czy tam gdzieś filmu, czy z podcast. Dużo podcastów teraz słucham, czy oglądam, no to tam jak ktoś coś poleci w podcaście, czy gdzieś, albo jak to linkuje się z książki, na przykład ktoś w książce coś napomknie coś, albo jak się czyta właśnie książkę non-fiction, no to tam często ktoś o jakiejś książce mówi, no to czasem coś sprawdzę. No, czasem przeglądam po prostu sobie jakieś nowości, są jak online, co tam wyjdzie ciekawego. Są takie książki, które są na tyle głośne jak Harari, czy ten Sixin Liu, że po prostu się o tym mówi powszechnie w mediach i to też sprawdzam z wielu, wielu no, źródeł. Nie ma takiego jednego. Kiedyś to pracowałem w bibliotece, to wtedy po prostu sobie wszedłem do katalogu i sobie tam szukałem, ściągałem kilka książek. Już taki człowiek był zblazowany, ściągał po 5 książek i sprawdzał, która dobrze idzie i wtedy się czytało po prostu tą, którą najlepiej po prostu się czytało.
Powiedz mi,
Taka
Kuba,
loteria, można powiedzieć.
powiedz mi, śledzisz też polskie premiery i tutaj pytanie, bo już żeśmy wspomnieli Sapkowskiego, czy zamierzasz czytać nowego Wiedźmina?
A będzie nowy Wiedźmin?
No właśnie, 29 listopada najnowszy tom Wiedźmina miał swoją premierę.
No to pewnie tak. No już czytałem opowiadania i cały ten, to chyba 5 książek był o Wiedźminie. No to pewnie tak. Nie mam jakichś takich. Nie no, mam też takie podcasty literackie, gdzie polecają jakieś nowości. No, no staram się śledzić tam, jak coś mnie zainteresuje. No to ostatnio to ogólnie, ponieważ jest ta wojna i wszystko, to strasznie dużo w geopolityce siedzę, więc w tych historii realnej z pana Bartosiaka i w ogóle zacząłem ściągać na przykład biografię Putina i ogólnie mnóstwo takich książek geopolitycznych i tam i Piotra Zychowicz i Bartosiaka i różnych takich, więc jestem od momentu wybuchu wojny na Ukrainie jestem specem od geopolityki, ponieważ codziennie to śledzę i zacząłem też się wkręcać w tą całą, nie wiem po co, bo mi to nerwy szarpie potem, bo się denerwuję tylko, że
Chyba jak każdemu.
drabina eskalacyjna się skończy wojną atomową, ale nie mogę. No już się tak wkręciłem w to, że no, na pewno też można dzięki temu trochę poznać, jak to wygląda tak geopolitycznie, ta wielka polityka świata. No to jest interesujące jednak, jak to wszystko wpływa, na co nie mamy kompletnie wpływu, ale jest to fascynujące.
Jak dużo książek masz w domu? W ogóle
Coraz
gromadzisz je,
więcej.
czy raczej bierzesz,
Nie
czytasz
gromadzę,
je?
natomiast je, wiesz, natomiast je kupuję co miesiąc, więc mam ich tam wiele półek, sporo już tam gdzieś oddałem, ale
Ale w
mam.
sensie, jak masz jakąś książkę, którą wiesz, że już do niej nie wrócisz, to przekazujesz dalej.
Tak, jakbym mieszkał w Polsce, na pewno przekazałbym je do schroniska książek.
Miło mi.
Są takie, których nie będę chciał oddawać, bo pewnie wrócę, tak jak Sixin Liu, czy tam Harari, czy Sapkowskiego, ta trylogia husycka, to chciałbym no, sobie je zachować, bo mi się wydaje, że czasem sobie wracam nawet kilka kartek przeczytać. Mam taką ochotę, także czy Gombrowicza, no to nie, to są takie, które sobie zachowuję. Maleńczuka na przykład, autobiografię, zaczytałem ją kompletnie. Chlałem, ćpałem i przetrwałem. Bardzo ciekawa książka, polecam. Mocna autobiografia. Książka jest napisana w formie jakby dialogu, więc jest, jakby słyszysz jego głos, jak czytasz to.
Znaczy on ma bardzo specyficzny sposób wypowiadania się, więc faktycznie to da się dosyć łatwo w głowie usłyszeć jego słowa.
Jest mnóstwo ciekawych anegdot, jak na przykład się zatruł bieluniem dziędzierżawą, ponieważ myślał, że trzeba zjeść 300 pestek zamiast 30 i zastanawia się właśnie, jak mu się udało przetrwać do dzisiaj te różne historie. Ale jest też około muzyczne, bo tam on, wiesz, jest jednak bardzo dobrym muzykiem. Zresztą teraz na saksofonie się uczył grać bodajże i miał płytę, na której grał na saksofonie, ale też znał Bolca, tego rapera. No i w ogóle są takie historie z Krakowa, bo to on jest Krakusem i był tam w piwnicy pod Baranami i w ogóle te lata 90. bardzo ciekawe. No to wiesz, jako osoba z lat 90. dorastająca, no to bardzo, bardzo dobrze, wiesz, możesz się poczuć ten klimat, tak samo jak czytałem taką książkę faceta, który się nazywał Piotr Mudyń i kiedyś był w gangu żoliborskim, żołnierzem mafii, a teraz jest buddystą i pracuje w domu starców i w ogóle jakby sobie oczyszcza karmę po tym, ale jest tak oddany klimat woli lat 90. giełdy Wolumen i w ogóle i klubu Fugazi i no coś takiego, że przeniosłem się kompletnie w lata 90. czytając tą książkę. To się nazywa Ostatni żołnierz mafii żoliborskiej bodajże. Z tych wszystkich książek durnych o mafii, ta jest bardzo ciekawa, ponieważ są oddane te realia Warszawy lat 90.
Kuba, powiedz mi, jak wygląda poziom czytania wśród twoich znajomych? Czy twoi znajomi, bliscy
W
czytają
ogóle nie
książki?
wygląda. Nie czyta książek. Nie mam za bardzo właśnie, dobrze, żeśmy pogadali, bo nie mam z kim porozmawiać o tym. Ludzie nie czytają. Nawet moja córka, która studiuje teraz politykę gdzieś tam na południu Anglii, ciężko mi ją zachęcić jakoś do przeczytania ogólnie. Znaczy, no czyta jakby z internetu różne tam artykuły, podcasty ogląda, ale no z tym czytaniem to przynajmniej wśród moich znajomych, może nie mam jakichś zbyt mądrych, ale czytelnictwo kuleje, no.
To z powyższym pewnie nie masz też za bardzo z kim o tych książkach rozmawiać.
Nie, raczej pisać albo gdzieś tam na jakichś grupach właśnie, jak jest ta grupa komiksowa, do którejśmy dołączyli ostatnio, to tam się można wymieniać jakimiś komentarzami, a tak to no nie za bardzo. Zresztą mój teraz, gdzie pracuję, no to jest tak niezbyt właśnie, wiesz, ludzie są zainteresowani takimi rzeczami. No zdarzają się, no pewnie z jakimiś tam studentami, tam pracowałem z kolesiem z Turcji, który był studentem i no to wiadomo, że można było, albo tak z taką dziewczyną z Filipin, która przyniosła Turgieniewa ojcowie i synowie i to też, no ale to jest fajne, jak spotykasz osobę, która czyta, nie, i w ogóle wiesz, i mówisz, wow, można z kimś pogadać.
Gdybyś znalazł się na bezludnej wyspie, to jakie książki chciałbyś mieć ze sobą?
No to akurat pewnie Gombrowicza dzieła zebrane, Sapkowskiego trylogię husycką dla poprawienia nastroju i Henry'ego Millera, Zwrotnik koziorożca. Krótka piłka.
Krótko, tak. Ale to w sumie powiem ci tak, że gdybyś jeszcze miał tą trylogię w wersji z audioteki, no to zabawa na okrągło. Faktycznie to jest niesamowite po prostu
Chociaż nie wiem,
słuchać.
czy bym Six in Liu nie chciał teraz. To jest, wiesz, to może w każdym innego dnia może bym wymienił inne. A co z Cmentarzem Zwierząt? To może audiobooków więcej by się zmieściło, zamiast wziąć to, ale gdzie ja bym naładował tam telefon? Musiałbym mieć jakąś ładowarkę taką, którą mógł ręcznie ładować i wtedy mógłbym mieć jakiś
No,
nośnik.
takie dynamo.
Dynamo, tak, że mógłbym
Tak.
pedałować w ogóle sobie i ładować
Albo baterię
swój.
słoneczną.
Albo.
Wszystko zależy, gdzie ta wyspa by była.
Gdzie tam teraz bezludna wyspa, panie? A jak to było? A jak ona bezludna? A ty to pies? Jakbym tam był na niej, to by nie była już bezludna. Jak wszechświat, jak my jesteśmy, wiesz, nie jesteśmy sami, bo jesteśmy dowodem na życie we
We
wszechświecie. I tak
wszechświecie.
się wszyscy zastanawiają, czy jest życie we wszechświecie, a my to co?
Dobra, tutaj już żeśmy ten temat troszeczkę poruszyli, ale jeszcze raz doprecyzuję. Czy jest jakiś rodzaj literacki, tytuł książki, bądź cały gatunek, o którym wiesz, że go nie tkniesz, bo on nie jest dla ciebie?
Jest. Są to romanse albo książki takie pseudoerotyczne jak Blanki Lipińskiej, które są, nie jestem targetem chyba tego, ale nie rozumiem w ogóle popularności tych książek. No nie wiem, to jest jak nieśmieszna komedia, czyli w ogóle nie ma sensu za bardzo, albo niestraszny horror, takie, no nie wiem, no to jest takie literackie disco polo, nie? W ogóle takie rozwala mi mózg. Jakbym miał to czytać, to bym musiał za karę, albo musiałby mi ktoś zapłacić, żebym to przeczytał. No po prostu próbowałem na przykład te. Bo to taki był ten hit, że coś tam 365 dni, czy coś takiego. No kurczę, no nie trzeba, nie mogę tego po prostu ogarnąć. Ja rozumiem, że ktoś tam może to, ale że w ogóle tyle osób się, wiesz, tym fascynowało.
A wiesz, co to najgorsze jest to, że to ma tyle
Ani
naśladownictw.
to erotyczne nie jest, ani ciekawe jakieś w ogóle. Chociaż były te harlekiny kiedyś, pamiętasz, takie ten. To schodziło tego, o Jezus Maria. A to i. To jakby to jedna osoba pewnie pod 30 pseudonimami pisała w ogóle to wszystko. Tak jak listy do Brawo, do magazynu. To też tam jedna osoba to pisała wszystko do siebie i potem
I sama
udawała,
sobie
że
odpowiadała, tak.
odpowiada na zagadnienia.
Wiesz co, ja kiedyś poszedłem sobie do salonu Empik i się zdziwiłem, że jest cały jeden regał, bo tam gatunkami ułożone książki i jest cały jeden regał na literaturę erotyczną i naprawdę Bianka Lipińska czy też L. James, no to jedni, ale poza tym to było tego multum, no cały regał tylko tego.
No tak ktoś to musi czytać, chociaż wiesz, no jak mówię, że w dobrej książce zawsze jest jakiś wątek miłosny, wiesz, w jakiś U Sixteen Liu jest tak romantyczny w ogóle, że ponieważ kupił swojej ukochanej gwiazdę, zapisał jej umierając na raka i ona się dowiedziała o tym, że jej kupił gwiazdę dopiero jak już umarł i jego mózg zabrali, żeby go wystrzelić do kosmitów.
Dobra, na wszelki wypadek tu się zatrzymam. O tym porozmawiam, mam nadzieję, jeszcze kiedyś.
Tak, musimy
Tak,
mięso.
to byłoby ciekawe. I mam nadzieję, że przekonasz mnie do tego, żeby jednak ruszył z tą serią, bo póki co zatrzymam się w tym pierwszym tomie
Zacznij od nowa najlepiej.
i. Wiesz co, ja drugi raz pierwszego tomu bym przeczytał.
No nie, ale to możesz przejść do drugiego, to nic nie zmieni.
Drugi ten. Wydaje mi
Bo
się,
jest
że. Z...
odrębny, dzieje się w innym czasie i miejscu, także
Wydaje mi
spokojnie.
się, że spokojnie drugi będę mógł sobie zacząć od niego, nie tracąc, bo pierwszy mnie wymęczył.
Tak, i wydaje mi się, że się wkręcisz bardziej już w tym drugim. Mam nadzieję.
No, zobaczymy. Jak to będzie? No, na razie muszę skończyć ekspans, potem będę.
A co czytasz teraz ty?
Ekspansa czytam już z paru lat i został mi jeden tom, więc chcę go
A co to
skończyć.
jest?
Ekspans to jest seria taka James S. A. Corey, to jest taki duet pisarzy, Daniel Abraham i Ty Frank, którzy razem się skumali. Jeden był sekretarzem George'a Martina, a drugi był pisarzem też tam gdzieś z Arizony, nie pamiętam, czy to jest Arizona, Colorado, czy inny
A to
Teksas,
współczesne jest?
albo Nowy Meksyk. Nie, to jest też o pierwszy kontakt, znaczy powieść jest współczesna, pisana od 2011, skończyli chyba w 2020.
To bardzo współczesne.
No, 9 tomów wyszło, plus 10 opowiadania. I to jest o pierwszym kontakcie z obcymi.
A
Serial
jednak cię fascynuje science fiction.
jest to, zaciekawił mnie serial, który sobie obejrzałem, teraz jest on dostępny na Amazonie. Warto go zobaczyć, jest dobry. Jeżeli będziesz miał kiedyś okazję sięgnąć po książkę, myślę, że warto. Tam jest też sporo takich ciekawych rzeczy.
I to jest Expanse, tak?
Expanse, tak, to jest ta seria. Pierwszy tom to jest Przebudzenie Lewiatana.
A widzisz, skąd biorę książki? No, już polecajka poszła.
Tak, no może próbowałem to kiedyś po angielsku przeczytać, nie poszło mi za specjalnie, bo pierwszy rozdział jest dosyć taki, no tam dużo technikaliów wchodzi. Ale wiesz co, to jest bardzo bliskie
Ja
science fiction.
mogę dać radę, wydaje mi się.
Ja też mi się tak wydaje. Jest to duże prawdopodobieństwo, że ci się uda. Powiem tak, zresztą dla zachęty bądź nie, że to jest science fiction bliskiego zasięgu. Więc ludzie wyszli z Ziemi, ale nie wyszli z Układu Słonecznego. I jest taki podział, że jest sobie Ziemianie, Marsjanie i ludzie, którzy żyją tylko i wyłącznie w przestrzeni, tak zwani pasiarze, na pasie planetoid, które gdzieś tam się patałętają, gdzieś za Jowiszem. I oni poprzez to, że każdy z nich żyje w innych warunkach, mają inne uwarunkowania jest taki ciągły status quo, że są trzy rzeczy, no i nagle się pojawia coś, co zmienia wszystko. I wszystko jest z jednej strony poprzez pryzmat, pierwszy, chciałem powiedzieć sezon, nie, pierwszy tom, jest z jednej strony historią o pierwszym kontakcie i tworzeniem drużyny, ja lubiłem tworzenie drużyny.
Drużyna pierścienia Saturna.
Tak, jest po prostu zespół, który potem się patałęta już do końca i oni są głównymi bohaterami, a z drugiej strony jest śledztwo. Jakaś dziewczyna ginie i
O, no to
prywatny
bardzo
detektyw
fajnie.
ją jak w jakiś sposób próbuje odnaleźć. I te dwa wątki się przeplatają, aż w końcu się łączą i się okazuje,
I że za wszystkim stoi Elon Musk.
nie, to u Istvana Visvarego jest Musk. Znaczy dokładnie nie nazywa się Muskiem, tylko Elonem, który jest wielkim guru od wszystkiego chyba.
Czyli tak
Lagranża
jak w
też ci polecam.
rzeczywistości.
Tak, tylko że tam jest no, starszy pewnie, no to lata 60. czy tam 70. XXI wieku, więc jest już starszy. O ile to
Okej.
on. Ekspansa polecam. Czyta się to nieźle. Mam ciekawe postacie. To jest dla mnie dobre. No jest ten jeden statek, którym oni latają i próbują rozwiązywać rozmaite rzeczy. I oczywiście wychodzi na to, że ludzie to straszne szuje. I nawet jakie zagrożenie z zewnątrz, to się będą żarli między sobą zamiast.
O ile ludzie to są straszne suje, to tacy trisolarianie są, człowieku.
Wiem,
No
no,
mały pikuś.
Zresztą tam jak coś przeskrobiesz, to skaczesz w ogień. No przecież to nielogiczne. Powiedz mi, czy w ostatnim czasie czytałeś jakąś książkę, którą byś chciał naszym słuchaczom polecić?
No właśnie, Sixin Liu.
I
Trylogię.
całą trylogię, tak?
Całą trylogię. Problem
Problem trzecia.
chciał. Drugi tom, Ciemny Las. Trzeci tom, Koniec Śmierci. To bardzo, bardzo, bardzo polecam. I polecam nie oglądać serialu, tylko zacząć od książek, ponieważ serial miesza wątki ze wszystkich tomów, więc można się potem już nie ma sensu czytać. Znaczy, no jest sens czytać, ale potem nie ma takiego zaskoczenia, no. Więc bardzo polecam na wielu poziomach i rozwala głowę. To jest taka podróż, że na pewno zmieni każdego, kto dojdzie do końca. No i zawsze polecam różne te właśnie biografie Isaacsona. Jak ktoś lubi literaturę faktu i taką dogłębną Kissingera i Benjamina Franklina i o Einsteinie i o Leonardo da Vinci, o takich wielkich jednostkach, o Steve Jobsie, można poznać tak się te osoby bliżej, które miały jakiś wpływ na, no, na historię ludzkości, nauki, z bliska niekoniecznie, tak jak historia to wygląda pięknie, natomiast no, bez wątpienia zmieniają historię ludzkości, chociaż czasem ciężko z nimi wytrzymać.
Okej, okay, to bardzo dobre polecajki. I teraz już na koniec moje ostatnie pytanie. Czym jest dla ciebie czytanie książek?
No, to jest, wiesz, to jest taka jakby podróż duchowa. Czytanie to jest po prostu przeżywanie, tak jak ktoś powiedział, a nie będę tu, wiesz, sam wymyślał nic, że to jest przeżywanie wielu żyć. Jak ktoś czyta książki, to może przeżyć nie tylko wiele życia, ale zabierze cię to też w taką, jak najdalej w podróż, tak sobie myślałem, bo wiesz, był taki okres, kiedy podróżowałem dużo i aż do Tajlandii, w różne miejsca byłem i tam w Arabii Saudyjskiej, i tam po Europie i w różnych miejscach, ale jednak nikt cię nie, tak jak przeczytałem tą trylogię Sixin Liu, to po prostu mnie zabrało w taką podróż, że nie da się porównać do niczego w ogóle i wiesz, i możesz dotrzeć bardzo daleko dzięki czytaniu. Polecam.
Kubo, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Było mi niezwykle przyjemnie z Tobą porozmawiać. No, po tylu
Bardzo
latach o
dziękuję,
książkach.
Marcinie. Bardzo fajnie było Cię usłyszeć. I
Musimy to
super,
powtarzać.
super robicie tą audycję i w ogóle. Także fajnie, że działacie dalej kreatywnie.
Musimy się umówić też poza anteną na rozmowę tylko i wyłącznie o trylogii zaczynającej się od problemu trzech ciał. Mam nadzieję, że przekonasz mnie do tego, żebym ruszył z tym w przyszłym roku. To dziękuję Ci jeszcze raz. Dobranoc Państwu.
Dzięki, pozdrawiam.
Cześć, z tej strony kłania się Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. W dzisiejszym odcinku opowiem o książce Bena Aronowicza Rzeki Londynu. Książkę czytałem w drugim wydaniu, ponoć z wprowadzonymi poprawkami. Wydało ją wydawnictwo Znak i Spółka, w tłumaczeniu Małgorzaty Szypuły. Rzeki Londynu stanowi pierwszy ton urban fantasy o przygodach londyńskiego policjanta i w jednej osobie maga Petera Granta. Do tej pory na rynku polskim pojawiły się pierwsze trzy tomy tej serii, początkowo wydane przez wydawnictwo MAG. W zeszłym roku pierwszy tom wydał wspomniany już Zysk i Spółka. Do tej pory Aronowicz napisał bodajże 9 tomów tej serii, plus kilka dłuższych opowiadań. Pozostaje mieć nadzieję, że pomimo zmiany wydawnictwa seria będzie wydawana na rynku polskim, do czego zachęcam zarówno MAGA, jak i Zyska. Za dużo pojawia się bowiem u nas cykli porzucanych w połowie, co powoduje we mnie niechęć do kupowania książek, które nie stanowią zamkniętej całości. Ale już przejdźmy do samej książki Rzeki Londynu. Z czym mamy tu do czynienia? A no jak to w urban fantasy? Dostajemy bohatera zawieszonego między światem, jaki znamy, czyli Londynem, to znaczy ja w Londynie nigdy nie byłem, ale oglądałem Sherlocka i doktora Who. Nomen omen, do którego Aronowicz pisał scenariusze. A więc, do meritum. Mamy bohatera zawieszonego między współczesnym Londynem, a światem magii, skrytym przed oczami zwykłych śmiertelników. Bohaterem jest Peter Grant, młody policjant, właściwie jeszcze z niedokończonym szkoleniem, który na miejscu pewnej zbrodni spotyka ducha. I zaczyna się cała intryga, gdzie śledztwo w sprawie serii morderstw przeplata się ze szkoleniem owego Petera Granta u jedynego policjanta maga w mieście, inspektora Nightingale'a, oraz ze sporem bóstw dolnej i górnej Tamizy. Narracja jest pierwszoosobowa, więc wszystko co widzimy jest przetrawione przez odbiór głównego bohatera, lub raczej często jest to przetrawienie przez jego niewiedzę. Pozwala to na ukazanie historii w absurdalnie typowo brytyjskim humorze, z jednoczesnym ukazaniem bohatera o mocno niejednoznacznych myślach. No cóż, tak na marginesie, jest on młodym człowiekiem, więc jego myśli często wędrują drogami całkiem niejednoznacznymi, którymi, o ile moja nieco już przejrzała pamięć mi dobrze podpowiada, wędrują zwykle myśli młodych ludzi. Dla mnie ten właśnie humor był największą zaletą opowieści. Gorzej sprawują się bohaterowie i sama intryga. Poza głównym bohaterem, którego myśli śledzimy stale, pozostałe postaci pełnią rolę służebną. Niewiele możemy o nich powiedzieć poza tym, jaką właśnie tą rolę pełnią w opowieści. A i sama opowieść jest niezwykle chaotyczna, co tylko trochę tłumaczone jest przez postać Petera Granta, który bardzo łatwo się dekoncentruje i jego myśli i poczynania odbiegają od głównego biegu sprawy. Kolej też kreacja świata. Dostajemy bóstwa, personifikację rzek w typie rzymskim i tu widać pewną konsekwencję w kreacji, która współgra także z innymi bohaterami tej książki. Poznajemy magię, ale kompletnie nie wiemy, jakie prawa nią rządzą. Bohater podczas akcji tej książki, która trwa tak na oko kilka miesięcy, uczy się dosłownie dwóch czarów, które wyglądają na przypadkowe. O tyle, że mu się w pewnym momencie śledztwa faktycznie przydają, co skłania mnie ku przypuszczeniu, że autor nauczył bohatera ich tylko w tym celu, by mógł ich użyć w jakimś kluczowym momencie. Wokół bohatera pojawiają się też inne postacie należące do świata magicznego, które ani nie zostały nazwane, ani nie wyjaśnione od miejscowy londyński magiczny koloryt. Mam wrażenie, że w całej tej wcale niekrótkiej powieści Aronowicz dał mniej informacji o świecie niż Brandon Sanderson czy Robert M. Wagner dają o wymyślonych przez siebie światach na dwóch czy trzech stronach. A Tolkienowi by wystarczył pewnie akapit, by dać nam więcej informacji o Śródziemiu niż Aronowiczowi cała powieść o magicznym Londynie. Pozostają jeszcze dwie kwestie. Pierwsza, której poruszenie wydaje się dla mnie nie do końca potrzebne, ale było to tak często podkreślane przez Aronowicza, że chyba nie mam wyjścia. Mianowicie chodzi mi o kwestię rasową. Ojcem Petera Granta jest biały jazzman, a matką jest czarnoskóra kobieta pochodząca z Sierra Leone. Kilkakrotnie jego mieszane pochodzenie jest podkreślane tak w dialogach, jak znacznie rzadziej w myślach bohatera. Osobiście przez długi czas nie rozumiałem tych podkreśleń. Wydawało mi się, że dla mnie, jako dla czytelnika i człowieka, kwestia rasowa w tej książce jest nieistotna. Tak dla bohatera, jak i dla fabuły. Ale po zastanowieniu muszę złożyć samokrytykę. Dla mnie kwestie rasowe mogą nie mieć większego znaczenia i dla samego śledztwa w książce też nie, ale jeżeli już chodzi o kreację świata, kreację Londynu, to ma owa kwestia znaczenie wręcz fundamentalne. W ten sposób gładko przechodzimy do ostatniego aspektu rzek Londynu, który pragnę poruszyć, a mianowicie tytułowego i jak dla mnie głównego bohatera tej książki, mianowicie miasta Londyn. O nie, Peter Grant nie jest tu głównym bohaterem tej opowieści. On jest tylko oczami, którymi patrzymy na Londyn. Miasto, które jest całym światem. Miasto, gdzie częścią rzeki jest morze, a morze częścią morza jest rzeka. Z tej niespójności Tamizy wynika podział bóstw Tamizy na bóstwa rzeki Dolnego Londynu, rzeki ludności napływowej, bóstwa afrykańskie, azjatyckie oraz na bóstwa rzeki Górnego Biegu, gdzie bóstwa pamiętają Brytów, Celtów, Rzymian, Sasów czy czasy brytańskie. Dostajemy miasto, które jest historią i przyszłością w jednym momencie. Miasto, które jest jak główny bohater. Jedną nogą w bogatej przeszłości, w historii sięgającej tysięcy lat. Drugą w kulturze, która przybywa z zewnątrz, by połączyć się w nim, w Peterze Grancie i w samym Londynie w jeden wielki multikulturalny konglomerat. Aronowicz jest tak obezwładniony mocą miasta, które opisuje, że często traci z oka fabułę. Po to, by opowiedzieć jakąś ciekawostkę historyczną na temat miejsca, budynku czy postaci z historii Londynu. Jest to niebywała gratka dla miłośników tego miasta, jak i dla osób, które za Londynem może nie przypadają, ale go znają. Ja niestety nie należę do żadnej z tych grup, co sprawia, że wiele ze smaczków użytych przez autora w tej książce straciłem. Książkę Rzeki Londynu polecam wszystkim ze względu na wspomniany już wyżej absurdalny humor, stylowy i nienachalny. I trochę mniej ze względu na obraz miasta, w którym jak w soczewce skupia się obraz współczesnego świata zachodniego. Oczywiście Rzeki Londynu będę zawsze kojarzył poprzez podobieństwo bohaterów i podobny schemat narracyjny z aktami Dresdena. I choć u Jima Butchera humor jest amerykański, bardziej przaśny, dosłowny, to jednak fabuła jego książek trzyma się bardziej kupy i nie skręca niespodziewanie na manowce, przez co z jednej strony dostajemy historię bardziej zjadliwą, w której nie gubimy się, z drugiej jednak poza fabułą w serii Dresdenowskiej nie ma niczego więcej. Nawet miejsca z historii Chicago pełnią funkcję dekoracyjną. U Aronowicza dogrzebać się można znacznie więcej, gdybyż jeszcze nie było tego chaosu narracyjnego. Niemniej książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc. Hark, how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song. Ring, joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holly palm, raising the sound. How hail it dance, all their tones. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding, merry, merry, merry Christmas. Ding, merry, merry, merry Christmas. Seems to hear words.
Życie w Ameryce.